Wybierz Tynk Nexus, nawet do 50 mm w jednej aplikacji. Możliwość wypełniania ubytków nawet do 50 mm w jednej warstwie, bez ryzyka skurczy i pęknięć. To przewaga, której nie dają tradycyjne tynki. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.
Marcin Wolski.
Właściwie to dzisiaj Staniszewski przez Wolski przez Świetlik, albo Wolski przez Świetlik przez Staniszewski. Witaj, Mariusz Staniszewski.
A może po prostu my wpuszczamy szeroko powietrze i właśnie
Tak, staramy się, żeby były reprezentowane różne opcje, całe spektrum polityczne w Polsce. Więc dzisiaj dołącza do nas Marcin Staniszewski. Mariusz Staniszewski, między innymi kanał Dobitnie. Wiecie co, ja wiem, o czym chcecie rozmawiać, ale ja bym chciał zacząć od innej historii, którą, szczerze mówiąc, jakoś tak poszła sobie bokiem, a jest bardzo ciekawa. Ty, Mariusz, jest bardziej aktywny, ty, Marcinie, też na X-ie trochę jesteś aktywny, ale tam się dzisiaj wydarzyła rzecz, która bardzo znamienita, która może mieć tak naprawdę bardzo duże skutki polityczne. Otóż pieczołowicie hodowana, budowana, latami wzmacniana, algorytmizowana farma Romana Giertycha właśnie zdaje się, że przestała istnieć, ponieważ Elon Musk, walcząc między innymi z rosyjską trollerką, zlikwidował farmy. Ja zauważyłem, że zniknęło naprawdę parę zasięgowych kont, po prostu wyparowało z Twittera i nie ma towarzystwa Romana Giertycha na X-ie. Dziesiątki tysięcy straconych obserwujących, wartościowych obserwujących, hejtujących, podających Donalda Tuska również nie ma. Po prostu...
I myślisz, że będziemy płakać z tego powodu?
No, dokonano takiej deagrykulturyzacji X-a i zlikwidowano farmy. Rozkłaczenie na X-ie nastąpiło.
No raczej degiertyzacja.
Tak naprawdę to degiertyzacja, oczywiście.
Dehorsyzacja.
Płaczecie bardzo po farmie?
No nie, absolutnie. Absolutnie nie, tym bardziej, że wiesz, ja tego nie śledzę. Ja dopiero z odbicia odbieram niektóre z tych ciosów, kiedy nawet, już lepsi ode mnie... skomentują.
Nawet nie wiesz, kto to jest, kto napędza często hejt na ciebie i na inne osoby, a to są wyspecjalizowane siły, które zaczynają to robić. Biedny profesor Pingwin, pozdrawiamy serdecznie, który penetrował tę farmę, po raz pierwszy ujawnił tajniki jej funkcjonowania od środka. No a teraz rozumiem, że te jego kontakt rozmaite, jego znajomych, przy pomocy których penetrowali farmę, również przestały istnieć.
No ale skoro nie ma farmy, to po co penetrować?
No, skoro nie ma farmy, to po co penetrować, ale może i to jego dzieło też się gdzieś tam po trochu przyłożyło do tego, że ostatecznie tego rodzaju farmy zlikwidowano. Mariusz, to będzie miało skutek polityczny?
To będzie miało dwa skutki, przynajmniej polityczne. Pierwszy skutek polityczny jest taki, że siła oddziaływania takiego zastraszania na Twitterze, czy na platformie X ludzi o odmiennych poglądach niż Roman Giertych, czy ludzi, którzy nie chcą maszerować tak, jak chciałby Roman Giertych oraz Radosław Sikorski. Ci ludzie nie będą nękani przez tą farmę, co jest dla wielu ludzi jednak nieprzyjemne, bo jak się ja chyba ze dwa razy albo trzy razy doświadczyłem czegoś takiego, jak nagle na moim koncie pojawia się naprawdę kilkaset albo kilka tysięcy wpisów, no raczej obrażających mnie, prawda? No, jak moi synowie to zobaczyli, no to i też mnie było przyjemnie. No i to jest takie oddziaływanie jednak no, to najbardziej prymitywne i najbardziej agresywne, które no... Ja mam dość grubą skórę, ale moja rodzina już niekoniecznie. W związku z tym to jest rzeczywiście taki element, który dla wielu ludzi był takim hamulcem, takim batem, który ich powstrzymywał przed ostrym krytykowaniem Tuska, Giertycha, Sikorskiego i całej tej ekipy, także z wewnątrz Platformy Obywatelskiej, czy z wewnątrz Koalicji Obywatelskiej.
Wiadomo, że ludziom się skarżyli na tą ekipę Giertycha. To po pierwsze, profesor, to jest bardzo ciekawy wątek, profesor Pingwin, który spenetrował farmę, ale także na przykład Szymon Jadczak, po tym jak pisał o Giertychu i też zawadzał o sprawy związane z farmą i ona się na niego rzucała, zresztą on to strasznie przeżywał, tam zawieszał to konto. to obydwaj dostawali z tego, co relacjonowali, a trudno postrzegać ich działania jako, i relacje jako skorelowane, obydwaj dostawali prywatne wiadomości, między innymi od drugoplanowych działaczy Platformy Obywatelskiej, a czasami taki nawet bardziej pierwszoplanowych, którzy mówili, wreszcie ktoś zrobi coś z tym Giertychem i tą jego kamarylą, bo my się też ich boimy.
Nie wiem, ja się nie boję. I co więcej, powiem ci szczerze, że trochę im współczuję. Jeżeli to oni oczywiście, bo stosunkowo nie tak dużo na YouTubie prawie w ogóle. Natomiast na Facebooku zdecydowanie
Na YouTubie też to działa, ale to jest bardzo widoczne na ich się przede wszystkim było.
Jest przerażające, aż mi się żal. Bo oni aż mają na dwie melodyjki, czyli ja moja kiedyś przynależność, no i to, że poparłem kiedyś tam PiS. I to są dwie rzeczy. I tak czekam, że ktoś może naprawdę się dokopią do czegoś, o czym ja sam nie wiem, że będę się musiał bronić. Ni cholery, no po prostu to jest jakby padał słaby grat i to jeszcze w dodatku nie trafia w mój samochód.
No, ale to nie jest tak całkiem. To było wpływowe narzędzie.
I jeszcze w związku z tym jest jeszcze druga konsekwencja, która będzie znacznie bardziej dotkliwa dla Romana Giertycha, bo jeżeli Roman Giertych nie ma w ręku takiego narzędzia, takiego oręża, jakim były te dwie sieci, czyli Silni Razem i
sieć na wybory,
to znaczy, że ci ludzie wewnątrz Platformy mogą spokojnie teraz zacząć
knuć
i atakować Romana Giertycha i jego wpływy w partii absolutnie spadły, ponieważ ten człowiek, który jest jedną z najbardziej obrzydliwych postaci na polskiej scenie politycznej, jego siłą było to, że mógł zastraszać nawet tych, nawet pamiętam, że akcję przeciwko Bodnarowi, przez chwilę przeciwko Żurkowi.
No, ich tak średnio żałujemy, ale były.
Wiesz co, ja tego mało oglądam, to proszę mnie uświadomcie. Jest zamiennik w postaci obecności w mediach elektronicznych? To znaczy, czy powiedzmy sobie Giertych bywa gościem w TVN-ie, którego nie oglądam?
No, oczywiście, że tak. Nieustannie gościem w TVP, natomiast to jest trochę co innego, bo to jest...
No tak, ale gdyby nie miał jeszcze tam oparcia, to już w ogóle nie istnieje wtedy.
No, ale jego siłą jest między innymi zapraszany do tych mediów, dlatego, że ma takie zaplecze w postaci tych mediów elektronicznych.
Jego siła
działania.
To zresztą uczciwie trzeba przyznać, że on jest skuteczny. Bo ta farma, mówi się, że to są wzorowane na rosyjskich, czy właściwie rosyjskich, tworzonych rękoma białoruskimi farmach tego rodzaju. No, na tyle chyba mogę powiedzieć, my w pierwszym okresie polskiej wojny ukraińsko-rosyjskiej obserwowaliśmy w Polskiej Agencji Prasowej też przy pomocy różnych narzędzi i konsultowaliśmy ze specjalistami, jak rozchodzi się informacja, jak ten hashtag się rozchodzi. Na początku on był bardzo mocno wybijany przez dziesiątki, tysiące kont rozsianych po całej Rosji i Białorusi, a później i gdzieś tam przeważnie w okolicach Mińska miał ten start, a później dopiero był przechwytywany przez rozmaite siły w Polsce. I to jest modelowo, to zostało gdzieś stworzone na wschodzie, no oni po prostu skopiowali, może ktoś ich nauczył, tego nie wiemy, ale wiadomo, że w przypadku Romana Giertycha tego rodzaju podejrzenia, tego rodzaju powiązań są jak najbardziej zasadne, że ktoś ich nauczył używania tego. I teraz w ramach derusyfikacji między innymi w X-a.
Derusyfikacji,
tak, rzeczywiście. Mhm. Ale na rusycyzacji też siłą rzeczy, bo pewnie sporo cyrylicy zniknęło z X-a. Elon Musk, który miał być taki niedobry i taki proputinowski, po prostu wystrzelił w kosmos całą gigantyczną sieć dezinformacyjną, a równocześnie przy okazji poległo nasze polskie poletko pana Giertycha.
Tu trzeba w takim razie zauważyć, że również dobry czas dla Putina kończy się u Trumpa, bo on się chyba już znudził Putinem, co u niego jest dość typowy objaw i już na pewno nie jest jego ulubieńcem. Natomiast chcę powiedzieć, że zauważyłem i to jest moja teoria, jeżeli mogę przejść do drugiego tematu.
Bardzo proszę, Marcinie. To jest moment, kiedy Marcin się znudził.
Nie znudziłem się, tylko wiesz co, mostek zobaczyłem. Zobaczyłem mostek. Chciałem się zająć wątkiem Zełenskiego, którego nie zauważyłem, żeby ktoś poruszył. Mianowicie, pierwszy element, to właśnie powiedziałem, zmiana stosunku do Ameryki i stosunkowo pozytywna sytuacja na froncie, moc celne uderzenie w Moskwę. Więc pierwsze, Zełenski robi to, co robi, bo może. To jest pierwsze. A drugie, to ja wezmę z takiego arsenału komedii małżeńskich. co należy zrobić, żeby pozbyć się garbu długu wdzięczności. Wiesz, bo tak, wiesz, wyobraźmy sobie, że wszystko jest buzi, my przymykamy na wszystko oczy, oni coś robią, nie robią, no wojna się kończy. No i teraz jak wytłumaczyć, że udziału Polski w odbudowie zero, firm polskich 0,01 i tak dalej, dalej. Natomiast jeżeli padnie słowo obrazili nas, no to jest idealna sprawa. To jest świetny sposób, mówię, z życia międzyludzkiego, sposób na zerwanie. I ja uważam, że w swojej chytrości, bo tego Zełenskiemu odmówić nie można, właśnie wybrał taką metodę, przerzucił piłeczkę na naszą stronę, nie wiedział tylko o jednym, że tak bardzo będzie mu pomagał premier. Bo wyszedł jeden fatalny obraz, że Ukraina ze wszystkimi swoimi podziałami, ze wszystkimi swoimi bywszymi prezydentami stanęła solidarnie, niezależnie co myślą o Zełenskim, a prawdopodobnie myślą źle. Natomiast u nas zaczęto od razu to wykorzystywać do jakichś pokątnych gierek i rozgrywek. Żenada. I pod tym kątem jesteśmy przegrani w tej zabawie.
No, a ja myślę, że to jest troszkę, to jest do wytłumaczenia, ponieważ ja w przeciwieństwie do ciebie popieram to, co zrobił Karol Nawrocki.
Ale ja nie powiedziałem, że nie popieram.
Ty zmieniłeś zdanie.
Nie, bo nie, po prostu nie miał wyjścia, wiesz, to jest trochę...
Też uważam. To tak, też z tym się zgadzam. Natomiast ja uważam, że to, co się stało i na Ukrainie, czyli że zbudowano, przepraszam, front antypolski, taki w gruncie rzeczy jednolity, łączny z ludźmi, którzy nie popierają Zełenskiego, i że Polacy się podzielili i zaczęli się o to, powiedzmy, społeczeństwo polskie, pokazują badania, jest dość jednolite, jeżeli o to chodzi.
54% to jest, wiem, to ostatnie.
Natomiast
badanie.
Jeżeli chodzi o elity, że jest konflikt, to jest jedno i drugie na rękę Niemcom po prostu. Inni, czy szatani, byli tam czynni.
No oczywiście, jeżeli pójdziemy według mojej narracji i gra idzie właśnie o kontrakty i o to, kto będzie beneficjentem powojnia na Ukrainie, no to rzeczywiście to idzie na konto Niemiec.
Wiecie państwo, to jest to tak wszystko, mówimy tu i teraz. Ja dzisiaj akurat sprawdziłem nasz bilans handlowy z Ukrainą za rok 2025. Więc deficyt Ukrainy w handlu z Polską to jest 37 miliardów złotych, ponad 37 miliardów złotych. W tym roku wyeksportowaliśmy na Ukrainę towarów za 20 miliardów złotych. Ukraina jest siódmym naszym rynkiem zbytu. Ukrainy nie ma na rynkach zbytu, to nie jest znaczący importer dla nas, czy eksport, czyli ten eksport do Polski jest bardzo, bardzo niewielki. I tak naprawdę, ja mam wrażenie zupełnie inne, tak naprawdę, że Zełenski odleciał. Po prostu on odleciał. Że to jest wszystko, mówimy, że to jest tam wszystko zrobione.
Piotr Kwieciński na łamach Onetu napisał, że poczuł się królem słońca.
Tak jest, dokładnie. Jemu od poklebywania po ramieniu przez różnych tam ministrów, premierów i prezydentów po prostu pomieszał się w głowie. On uwierzył, że to poklebywanie po ramieniu, to jest naprawdę. Że oni naprawdę wszyscy uważają go za bohatera, że uważają go za dowódcę ostatniego szańca, który broni Europy przed...
No, przez pewien czas tak było.
Ale to minęło. No. Ale to minęło. I dzisiaj tak naprawdę Polska organizuje konferencję na temat odbudowy Ukrainy. Ale kiedy wojna się skończy? Wiemy, kiedy wojna się skończy? Nikomu poza Ukraińcami tak naprawdę nie zależy na zakończeniu tej wojny. Wszyscy sobie...
No a Ukraińcy, wydaje się, że ostatnio też im trochę mniej zależy.
A Ukraińcy, czy elity ukraińskie, bo naród ukraiński pewnie by chciał tą wojnę zakończyć. Natomiast elity ukraińskie sobie zdają sprawę z tego, że jak wojna się skończy, będą wybory, to te wybory ją zmiotą. Po prostu nie będzie ich. W związku z tym tworzenie takiego zamieszania, takich pól nienawiści, jak teraz wobec Polski, za chwilę będzie wobec kogoś innego, bo to jest wcześniej było wobec Węgrów, to są takie doraźne chwyty w stylu Tuska.
Tylko, że zaszłości z Węgrami były
no dobra,
dużo. Chcę być jedno, bo ja się jednak się troszeczkę nie zgadzam. Nie zgadzam się w odleceniu. Po prostu jednak uważam, bo ego oczywiście jest, ale że Zełenski jest dość twardą gapą, która potrafi grać na przymus. Wiesz, wymęczyć, wybłagać, wyprosić. Wiesz co, ktoś inny po starciu z Trumpem to by się nie pozbierał. On nam zagrał bezczelnego, potem został przywołany do porządku, a potem jakoś z tego się wyzbierał. Nie, więc w związku z tym ja układam, że to jest można inaczej interpretować, że jaki jest cel finalny. Natomiast uważam, że jest to zrobione bardzo świadomie, nie mówiąc o tym, że gdyby było tak do końca, jak pan proponuje, to nie byłoby tego spontanicznego wsparcia tych pozostałych prezydentów.
Znaczy, to jest też sytuacja taka, że oni są w innej sytuacji niż my, bo oni są w sytuacji wojny. W związku z tym, jeżeli następuje tam wzmożenie, no to następuje, to w zasadzie każdy, kto jest prezydentem na dzisiaj, to będzie wrogiem. Tak jak w każdym kraju, gdzie jest wojna. To tak to wygląda.
A ja mam, Mariusz, pytanie, a gdyby spojrzeć na to całkiem inaczej, czy to oni są inni, że wszyscy ci prezydenci stanęli za Zełenskim, czy my jesteśmy inni, że w momencie, kiedy... Przypominam, jaka była sekwencja. Na początku, kiedy Karol Nawrocki powiedział, że ten order odeślę, to początkowo Tusk i ta cała jego farma, szeroko pojęta, tak? Czyli wszyscy Wielińscy, Czuchnowscy, no może akurat ci dwaj nie, ale generalnie rzecz biorąc, duża część tej całej jego ogólnopolskiej farmy ogłosiła, że za Tuskiem awantura, polsko-ukraińska awantura, prezydenci się zachowują niepoważnie, niechże ten dobry Tusk ich pojedna. Teraz już nie ma czegoś takiego. Teraz już poszło dalej, teraz już jest dzielny Zełenski. Powinniśmy z nim tutaj rozmawiać, on mógłby nam dać tyle, a my go obrażamy, aż się wszyscy Ukraińcy obrażają. My dzielnych Ukraińców, którzy walczą na froncie, wszystkich obraziliśmy przez tego wstrętnego batyra Nawrockiego. Tak? No to jest teraz, to już taka opowieść Dębaczyńskiego dzisiaj. Takie dno, opowieść kretyna dominuje. I teraz, czy oni są nienormalni, że wszyscy ci prezydenci stają za swoim prezydentem w sytuacji ostrego konfliktu międzynarodowego? Czy my jesteśmy nienormalni, że w sytuacji ostrego konfliktu międzynarodowego cała ta część, która nie głosuje na Karola Nawrockiego, bierze de facto w tym konflikcie międzynarodowym stronę wrogów Polski, przeciwników?
Nie wiem, czy nie użyłem słowa wrogów.
Wrogów w tym konflikcie, w tej konkretnej sprawie, czy przeciwnika?
Przeciwnika. Natomiast to nie są wszyscy, bo to jest tam raptem 20-parę% tak naprawdę. No jednak na Karola Nawrockiego głosowało nieco ponad 50, w związku z tym.
Mówię o elicie, mówię o trendseterach.
Ta elita jest... jakby to powiedzieć delikatnie, skundlona, o tak może, to jest i to od dawna. Wszystko, co jest przeciwko PiS-owi, co jest przeciwko prawicy, będzie zawsze dobre. No to jest używanie polityki międzynarodowej przeciwko swoim adwersarzom politycznym w kraju jest absurdalne, jest głupie, jest szkodliwe, aczkolwiek zwróćmy uwagę, że nie wiem, administracja Bidena robiła to samo. No, to nie jest tak, że to się nie dzieje w innych krajach. To jest raczej przypisane do pewnej grupy takiej liberalnej grupy, liberalno-lewicowej grupy politycznej, która widzi taką międzynarodówkę polityczną wśród swoich i wszelkimi sposobami będzie zwalczać tych złych konserwatystów.
Chyba, że się zdarzy cud i coś jest dogadane. Bo jeżeli z tej konferencji w Gdańsku nie wyniknie, przynajmniej dla Polski nic istotnego, to Tusk nie poprawi notowań, a przeciwnie, już do wyborów będzie go to pogrążać. Czyli zagrał przeciw własnym interesom.
Tym się za bardzo bym nie martwił, że jeżeli będzie się pogrążał,
Nie martwię się.
Ty mówisz o tej wymianie handlowej, jeszcze... że wszystko jest dobrze, tylko jeżeli pozwolisz pytanie sformułować. Czy twoim zdaniem te wszystkie kontrakty, możliwości, to że tak powiem i tak rynek nas wybierze, czy zostaniemy zablokowani?
Nie można nas zablokować. Ukraińcy nas nie mogą zablokować. Nie są w stanie, choćby bardzo chcieli.
Bo będzie tak dużo roboty u nich.
Poza tym wszystko musi przepłynąć przez Polskę. Nie ma siły.
Troszkę przez Mołdawię.
Ale to w ogóle, to nie ma...
Bałtykiem.
Przez Węgry, weź pod uwagę, że Węgry nagle...
Nie ma, infrastruktura jest taka, że wszystko musi przepłynąć przez Polskę. Jak nawet Polacy nie dostaną tych kontraktów bezpośrednio, to będą w nich uczestniczyć jako albo pośrednicy, albo jako podwykonawcy. Nie ma takiej...
No to co, na cargo zarobimy?
To są ogromne pieniądze, tak w ogóle.
Ale cargo są...
No ale lepiej, ale większe pieniądze są jakby nasze firmy różne rzeczy budowały.
Nasi tacy realpolitycy, którzy tak bardzo cenili na przykład, nie wiem, sobie Francję w czasie II wojny światowej. Prawda? Gramy na dwa fortepiany. Jeden fortepian z Niemcami, drugi fortepian z Brytyjczykami. Tak? Pétain i De Gaulle. Proszę bardzo, możecie sobie wybierać. To sobie wybierzcie. Mówię to trochę przekornie oczywiście, ale czy teraz nie gram na dwóch fortepianach? Może to jest trochę przekorne, może to jest trochę nieświadome, ale patrzcie, co się dzieje. Czy to my zabiegamy od... Czy my jesteśmy zależni od Ukrainy? Nie, Ukraina jest zależna od nas. Ukraina jest zależna od nas. Jakbyśmy dzisiaj zablokowali Ukrainę, granicę z Ukrainą, oni by nie mieli co jeść. Taka jest prawda. Po trzech miesiącach nie mieliby czym strzelać. W związku z tym to w tą stronę działa. I zdajmy sobie sprawę z tego, że to my jesteśmy na uprzywilejowanej pozycji. To, że oni się wściekają i to, że nas obrażają, to jeszcze raz powiem, dlatego, że odlecieli, że uwierzyli w to, że są narodem wybranym, który dzisiaj jest przedmurzem chrześcijaństwa i w ogóle wszystkim takim.
Taka quasi mocarstwowa wizja, przynajmniej mocarstwowa regionalna.
Jeżeli to jest świadome, a mam nadzieję, że przynajmniej dla części elit polskich jest to świadome, że oni są od nas zależni i jakkolwiek by nie brykali, to i tak na koniec są od nas zależni, tak jak my byliśmy przez lata zależni od Niemców. Już nie jesteśmy w ten sposób zależni od Niemców, ale byliśmy i też mogliśmy sobie pofikać, a potem na koniec i tak się trzeba z Niemcami dogadać. To tutaj i tak na koniec trzeba będzie się dogadać. Być może nie na poziomie politycznym, tylko na poziomie tym niższym, gospodarczym, takiego deep state'u. Pewne rzeczy trzeba mnie załatwiać i koniec.
A ja wracam do kwestionowania odlecieli. Po prostu oni, jak brydżyści, grają na przymus. Po prostu wiedzą, bo jest przecież jest druga strona tej prawdy, że my też jesteśmy na nich skazani. Że owszem, my możemy nie wpuścić pomocy i te wszystkie rzeczy wykonać, ale oni mogą tę wojnę przegrać. I wtedy mamy do... sytuację rozpaczliwą. Ja nie wiem, komu bardziej...
Komu bardziej zależy na tym, żeby oni tą wojnę wygrali? Im czy nam?
Im bezpośrednio, raczej nam im. Również.
Jeżeli... Nie. To jest tak, że... bo oni nas straszą tym, że wpuścimy wam wojsko rosyjskie. A co zrobią te wojska rosyjskie, jak przyjdą przez całą Ukrainę? Będą grabić, mordować...
Znikną nadzieje na państwowość ukraińską.
Po prostu to straszenie tym Polaków jest po prostu absurdalne. To właśnie świadczy o odlocie, absolutnym odlocie. Oni nawet puszczają takie filmiki, że tutaj pada Ukraina i ten rosyjski walec rozwala Polskę.
Ja jeszcze wrócę na chwilę do tego tekstu Piotra Skiecińskiego, bo on jest dosyć ciekawy. I Piotr Skieciński stawia taką tezę, że trochę inną niż ty, Mariusz, właściwie przeciwną, można by powiedzieć. Poza tym, że rzeczywiście Zełenski odleciał, ale że tak naprawdę jego strata, chociaż rzeczywiście on też podważa racjonalność tego działania, ale że strategią Zełenskiego jest to samo, co jest strategią niemiecką, czyli faktyczne wycięcie Polski z gry. Faktyczne wycięcie z Polski gry, jeżeli Polska się zaczynała w tej Europie Środkowej i ekonomicznie, ale też geopolitycznie tam...
rozpychać.
Politycznie rozpychać, to on by chciał, żeby tą Polskę po prostu tam, jak to Piotr Skwieciński użył takie określenie, odbrykać Polskę, żeby przestała brykać, a w jej miejsce, gdzie się uda, wchodziła Ukraina, czy przyszła Ukraina, przede wszystkim dzisiaj politycznie, tak, ale kiedyś tam być może na innych polach.
Ale z czym, przepraszam, z czym oni to mają wejść?
Z metelami ziem rzadkich.
Ale z czym?
Przekonuje cię to, Marcin?
Nie do końca, ale wiesz co, żyjemy w świecie hipotez, ponieważ naprawdę karty zostaną odkryte na końcu. My na przykład nie wiemy, jaki naprawdę jest stan Rosji, jaki naprawdę jest stan Ukrainy. My widzimy falowanie dywanu, po którym walczą buldogi. Tak samo nie wiemy, jakie priorytety ma świat, bo z jednej strony wydawało się, że Trump zostawił Ukrainę na pastwę Rosji, a okazało się, że nie do końca i wszystkie działania Trumpa, które się toczyły dookoła, przy pozornych uśmiechach dla Putina, uśpiły Putina, a on odbierał im zabawki w innych miejscach świata. Więc to chyba nie jest takie... Diagnoza tego nie jest taka prosta. Musiałoby być konsylium lekarskie, które sumuje te wyniki.
Nigdy realnie nie było takiej sytuacji, że Trump chciał zostawić Ukrainę na pastwę Rosji. Jak Trump zablokował pomoc dla Ukrainy, tam rzędu kilku miliardów dolarów, to warto zwrócić uwagę, na co to była pomoc. To była pomoc na dokonywanie aborcji, na...
A to tegośmy nie wiedzieli, proszę.
Na fundacje queerowe i tam inne, czyli i LGBT i tak dalej. I te wszystkie takie głupoty, które Trump obciął po prostu na całym świecie i także obciął je na Ukrainę.
Ale myśmy to odebrali, nie będąc szczególnymi fachowcami, że to właśnie może czołgi przestały jechać i naboje.
Na chwilę wstrzymał się dostawy broni i amunicji, ale mając świadomość tego, że oni mają zapas 3 miesięcy. W związku z tym to była taka przepychanka.
Mariusz wniósł powiew optymizmu tutaj. Za chwilę zobaczymy, czy wniesie powiew optymizmu w innej sprawie, w której być może wszyscy wniesiemy powiew optymizmu, ponieważ już za moment przeniesiemy się do szpitala południowego, a właściwie do jego
VIP-roomu.
Dyskutują tu panowie, ale będzie zmiana tematu.
No, powiew miał być.
No, powiew to, ja nie wiem, to trochę powiew smrodu, ale może i też powiew, ale może i też, pomimo że z saloniku VIP, ale może i też powiew zmiany. Bo ani tego nie zamknięto w żadnej bańce medialnej, nie udało się zamknąć. Ani przestać o tym mówić. Mieliśmy awanturę polsko-ukraińską, pomimo tego historia szpitala południowego jest wciąż żywa.
I rośnie. Jest rozwojowa, jak to się...
Kolejni lekarze opowiadają. Pan wydawca Trybuny, taki pan doktor łysy, nie pamiętam jak się nazywa, ale...
Kuszmieruk.
Rozmawiałem z nim kilka razy w jakichś programach. Sprawiał, to dość dziwne, co powiem, ale jest, bo jest wydawcą Trybuny, ale sprawiał wrażenie całkiem faceta dość roztropnego. Mówił, że wszyscy, że w środowisku lekarskim wiedziano, że tam tak naprawdę odtruwano. Jak ktoś tam za dużo wypił albo wciągnął, no to go tam stawiano na nogi, żeby mógł do Europarlamentu polecieć w dobrej formie. No i, no i co? Jest jakaś kontrofensywa, ale taka umiarkowana, oczywiście w stylu Giertychowskim atakuje, zaczyna się atakować tych świadków wszystkich, te osoby, które zeznawały, żeby zastraszyć resztę. To jest w sumie modelowe dla Giertycha i dla Tuska. To co, Platforma, będą z tego ośmiorniczki, jak to mówią i jedni, i drudzy?
Czy będą z tego ośmiorniczki? To trudno powiedzieć. Jest to rzeczywiście taka znaczy, można to określić po nastrojach wewnątrz, a wszyscy mówią, że tam jest panika. Tam jest rzeczywiście, że wybuch tej awantury o tego doktora Kacprzyka i potem całą resztę, ten VIP-room, te inne pensje, tam minister Cieszyński podał przykład lekarza z Koszalina, który zarabia 2800 na godzinę. Życzę Państwu wszystkim takich zarobków, niekoniecznie w szpitalu, ale też
może na estradzie.
Tak. W związku z tym to jest taka coś, co się wylało, nie powiem brzydko, co się wylało i wpadło w wentylator, tak, i teraz będzie zatruwać. Natomiast czy z tego będą ośmiorniczki? Musiałoby być trochę więcej paliwa, bo jednak ośmiorniczki to było wiele godzin taśm, które ujawniały te kulisy polityki, takie, które politycy chcą ukrywać, a obywatele zawsze chcą zobaczyć. No i tu jest ta ciekawość.
No ale tu jest też chyba sprawa taka, że to się w tej rakiecie odpalają kolejne człony, bo rzeczywiście przy to zaczęło się dość małą sprawą od tego zarobku w lekarza i myśmy powoli, że tak powiem, te karty jak w amerykańskim pokerze odtwarzali. Potem się właśnie to odtruwanie, co nie jest moim zdaniem za mocno nagłaśniane, potem pokazało się, że to nie jest Wierzchołek Góry Lodowej, po trzecie, że są inne, podobne jednostki w Polsce i tak dalej.
Dołączył szpital włoski, jak się okazało, gdzie wiceminister spraw wewnętrznych po prostu wprost mówił, że jakby coś, to macie obsługę.
No bo to kiedyś była sprzyczajenia, klinika rządowa.
Milicja i SBC miały tam z definicji...
Ale w ogóle była to klinika rządowa, nie tylko milicji tego, więc to. Poza tym jest jeszcze jedna sprawa. Dlaczego uważam, że to jest groźniejsze niż ośmiorniczki? Moim zdaniem dlatego, że tam chodziło o to, co ci ludzie mówili. To jedzenie było w tle. Ich stosunek do Polski, do imponderabiliów i tak dalej. To jest interesujące, ale nie dotyczy tak osobiście jak pieniądze. Jeżeli ten przeciętny Polak widział nagle, że ten młody lekarz bez specjalizacji może przygarnąć więcej niż półtorej bańki, to moim zdaniem to działa dla ludzi bardziej, ale oczywiście nie jestem socjologiem, więc to jest tylko mój czuj i nic więcej.
Ja nie wiem, to jest trochę tak, że jak się patrzy na te kilkadziesiąt lat polskiej demokracji, to zawsze się zdarzą jacyś ludzie, którzy przytulą po 1,5 miliona i to jest albo dwa i to niezależnie od opcji. Natomiast tu jest coś innego jeszcze, co jest takie bardzo uderzające, do tego chciałem przejść, bo to jest coś innego niż ośmiorniczki. W sytuacji, kiedy załamuje się system ochrony zdrowia, i nagle okazuje się, że taki łepek, przepraszam za określenie, ale łepek dostaje 1,5–1,600 w rok i są specjalne, jest specjalny gabinet do odtruwania pijanych polityków, czy skacowanych polityków, czy jeszcze gorzej tak, niż po alkoholu. A ludziom odwoływane są zabiegi...
Na które czekają pół roku.
Na które czekają pół roku.
O ile pół roku? Tak, czasami po 3 lata czekają.
Tak, a jeszcze będą musieli poczekać na badania 1,5 roku na przykład. Tak? Jeżeli tak się to będzie... To jest coś znacznie gorszego, bo to pokazuje pewien rodzaj zepsucia, takiej zgnilizny, ale też takiego klasizmu. To my jesteśmy lepsi, nam się należy, a wy jesteście motłochem i za każdym razem będziemy to wam udowadniać. A tego już Polacy bardzo nie lubią i każdy, kto do tej pory, każdy, kto postępował w ten sposób, wylatywał z hukiem z tych gabinetów przy Alejach Ujazdowskich.
Tak, bo mówię, pod tym to jest groźniejsze niż powiedzmy sobie łapówki lekarzy, które czasami nie wypaliły, bo nie wypaliło ani to w przypadku tego słynnego lekarza, ani w przypadku Grodzkiego, więc ludzie przymykają oczy, że ktoś tam weźmie w kopercie i jeszcze tę usługę spełni, bo mógłby wziąć i sprawy nie załatwić. Tu się zgadzam z panem, absolutnie.
Uczciwy łapówkarz, tak? Wziął, ale załatwił.
Mam wrażenie, że nie udała się pierwsza linia obrony, w której też PiS i część prawicy wzięła udział, ale to mam wrażenie, że po prostu nikt tego nie podchwycił. Największym błędem, jaki można było popełnić na początku i to zaczynało następować, bo lekarze za dużo zarabiają, co bywa prawdą oczywiście, ale bo lekarze za dużo zarabiają i teraz będziemy rozmawiać o zarobkach lekarzy.
No to jest dobry sposób.
Perfekcyjny, aczkolwiek przypominam, że już parę razy przeprowadzano takiego rodzaju operacje. Lekarze atakowało i Prawo i Sprawiedliwość i atakowała ekipa Tuska. I to jednak, pomimo, że tam ludzie niby to tych lekarzy mają dystans, ale wiedzą, że są potrzebni i tak dalej, ja mam wrażenie, na całym świecie lekarze dobrze zarabiają, mam wrażenie, że to niespecjalnie poszło i niespecjalnie udało się przekonać, że to przez to, że jest taka po prostu lekarze, że to jest taka sekta, co zarabia po 1,6 mln bez specjalizacji, tylko, że to nie są żadni lekarze, tylko to jest po prostu politycznie umocowana mafia, która żyje za żółtymi firankami. Zresztą nie wiem, Marcin, chyba z żółte firanki to pikuś przy tym.
No, żółte firanki, ja już taki stary nie jestem, to no. Też nie wiem ze słyszenia, aczkolwiek były późniejsze następstwem były korsumy. Nie no, więc oczywiście to, że są równi i równiejsi, to boli, to wścieka. Poza tym jest jeszcze jedna sprawa. Kariera tego młodego człowieka, Dawida, tak, o ile dobrze pamiętam imię, polegała na tym, że on był jeszcze funkcjonariuszem partyjnym. I wyobraźmy sobie, że on nawet jest młodym praktykantem, ale ma złote ręce i potrafi 3 operacje serca w ciągu 1 godziny zrobić. Wiesz, to by było do wybronienia. Ale on był urzędasem w tym szpitalu, który zajmował się głównie grafikiem.
Chciałbym zobaczyć osobę, którą on wyleczył.
Wszystkie nie żyją.
Ale... Nie, cały samolot do Brukseli, który leci, to musiałbym
w świętym stanie.
W świętym stanie.
Więc mi się wydaje, że to jest właśnie, tu jest ten pies pogrzebany, no i to, że on był tym radnym, że miał te stanowiska, gdzie się tu właśnie władza splata z pracą zawodową i to z pracą zawodową w zawodzie, który powinien być zawodem zaufania i prestiżu.
Jest taka postać, Wiktor ostatnio zrobił, nagrał o nim felieton, to jest Bartosz Arłukowicz. On był ministrem zdrowia i to był taki minister zdrowia, państwo może pamiętacie, on się bał wychodzić z ministerstwa przez pewien czas, znaczy w ogóle się bał wychodzić z ministerstwa, bo gdzie się nie pojawił, to ponieważ nie był specjalnie, on nie jest specjalnie bystry, jest bardzo chamski, ale nie jest specjalnie bystry.
Nierozpoznawalny, co gorsza.
Tak, i dostawał łomot od tych lekarzy. W związku z tym on się pokłócił ze wszystkimi tymi największymi specjalistami i chciał ich wszystkich podwoływać. On próbował wszystkie odwołać. Te wszystkie największe sławy od słuchu, od laryngologii, on z nimi walczył. Wszystko skończyło się tym, że on wyleciał, a nie oni. Oni dalej są gdzie byli. I ja mam takie wrażenie, z doświadczenia politycznego z ostatnich kilkudziesięciu lat, którą tą politykę obserwujemy, że jak ktoś zaczyna walczyć z lekarzami, to zawsze przegrywa. Dlaczego w Polsce nie udało się
zreformować... Nie tylko politycznie.
Tylko nie tylko politycznie. Dlaczego nie zreformowano w Polsce systemu ochrony zdrowia? Dlatego, że wszyscy się boją tego dotknąć, bo to jest tak silne środowisko i tak wpływowe środowisko, że prędzej czy później nastąpi...
Mariusz, wiem, że ty się zrzymasz, jak wbiłem we wszystko skojarzenia historyczne, ale tutaj się nie da po prostu. Nie da się po prostu człowieka, który wszystkich wykończył, a z lekarzami przegrał, zdychając na dywanie.
I miał wąsy.
I miał wąsy. I był... I miał więc, był groźniejszy i straszniejszy, i inteligentniejszy niż Tusk z Giertychem.
Tak, to
a tym bardziej niż pan Bartosz Arłukowicz.
Ale wiesz co, ale rzeczywiście sprawa lekarzy nie jest sprawą prostą, bo jedna z teorii mówiących o przyczynach pierwszego upadku PiS-u, To był doktor D. Ponieważ został przegrzany.
Doktor G.
Ponieważ sprawa była przegrana i gdzieś...
Przegrzana.
I gdzieś do świadomości takiego szeregowego Polaka było, ale co będzie, jeśli ja będę 3 lata na liście, a ja tu mam sprawę na CITO. No, jednak dam łapówkę, żeby ratować dziecko. Teraz, i muszę mieć taką możliwość.
To teraz słuchajcie, druga narracja, która przegrała moim zdaniem, ale tak. Ona w tym momencie gdzieś się pojawia. A zobaczcie, co tamci robili, czyli to już nie jest takie, te złodzieje z PiS-u, my tutaj będziemy sprzątać, tylko no wiadomo, że i to akurat Polacy moim zdaniem to jest skuteczniejsze. No,
że
jak ludzie są przy władzy, to sobie załatwią, no bo w szpitalach się załatwia w Polsce, tak? Załatwia się wejście do specjalisty bez kolejki, załatwia się ten dostęp. Jak ktoś zna lekarzy, to jest uprzywilejowany. Znajomość z lekarzami jest najbardziej wartościowym networkingiem, jaki Polak może mieć. No nie oszukujmy się, tak jest. W polskich szpitalach są te saloniki VIP. No saloniki VIP to jest czasami gabinet ordynatora, czasami jakiś pokój na zewnątrz, ale one pełnią rolę tych gabinetów VIP dla znajomych lekarzy. No niestety,
ale
to funkcjonuje. Albo czasami dla kogoś, nad kim się ulitują. Ale to również chyba nie
zadziałało. Ale powiem ci szczerze, tu się na mnie wszyscy populiści obrażą. Ja uważam, że system, w którym istniały...
Boże, myślałem, że się teraz przyznasz do korzystania.
Branżowe, takie sytuacje, że na przykład, no nie wiem, że istniał właśnie szpital specjalnie dla...
Dla pisarzy.
To ci nigdy nie mieli. Ci musieli ewentualnie się zaprzyjaźniać. Nie, ale że co? Premier ma udar i ma stanąć w kolejce i czekać na lekarza pół roku.
Nie, nie. RK jest RK, ale to jest jasne. Natomiast rzeczywiście jest trochę tak, że ten system, on jest chory z założenia. Tak? I teraz czy da się go zreformować? No nie da się go zreformować. I teraz, ale tłumaczenie, że patrzcie, tamci robili to samo i to jest tak naprawdę pewien przywilej władzy, jest nieprawdziwy, ponieważ zwróćcie Państwo uwagę, tak, premier Tusk przywołał przykład nie jakiegoś załatwiania czegoś tam, kogoś sobie, prawda, jakiejś specjalnej drogi do lekarza, tylko przywołał tego Janusza Cieszyńskiego, który miał zrobić przekręt na respiratorach. Dali Bóg, ta władza jest już prawie 3 lata, a Cieszyński sobie spokojnie chodzi po wolności i włos mu z głowy nie spadł, tak?
I wybory kopertowe też zostały zagrane przy tej okazji.
No tak, no, ale tu
te jest... straszne wybory kopertowe, tak. Sasin tam z innymi ukradli wybory. Tak? Znaczy, to nakradli na wyborach, bo to poczta i tak dalej, to jest jakaś narracja kompletnie nie trzymająca się kupy.
No bo... Natomiast i to jest tak, że tu jest jednak sytuacja, nawet jeżeli były tam jakieś nieprawidłowości, bo ja nie wiem, czy były nieprawidłowości przy tych zamówieniach. Pamiętajmy, jaki to był stan. To był stan pandemii, nie można było zrobić przetargu, a nawet jakby można było zrobić przetarg, to by się na niego nikt nie zgłosił, bo popyt na te respiratory był tak ogromny, że nikt sobie głowy nie zawracał.
A poza tym Mariusz, otwartym tekstem, no, zarówno w sprawie RARS-u, jak i w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, jak i w innych sprawach, nie można wykluczyć, że wszyscy byli uczciwi po drodze.
Ale absolutnie tak. Natomiast też trzeba pamiętać o tym, w jakich to było robionych warunkach, że kupienie maseczek czy kupienie respiratorów było, tak powiem, trzeba to było zrobić poza systemem państwowym. No to tak to mówię, powiedzmy delikatnie, no, bo inaczej by się nie dało załatwić. A czym innym jest załatwienie swoim funkcjonariuszom partyjnym sowitych, bardzo sowitych zarobków za nic tak naprawdę.
Czy, za właśnie za te dodatkowe usługi.
Za to kompletnie inna historia. W związku z tym i to pokazuje pewną zgniliznę i słabość tej narracji. Bo co powinien zrobić tak naprawdę... I tu jest różnica między Trzaskowskim, jak rzadko to można powiedzieć, że Trzaskowski zrozumiał sytuację, a Tusk jej nie rozumie. Trzaskowski zrobił co? Zrobił klasyczny manewr z PR-em kryzysowym.
Powiedział, czystka.
Powiedział, odpowiedzialni wylatują. I odwołał wszystkich, tak? Od razu. I to jest patologia, my się od tego odcinamy i tak dalej. Nie broni tego. Absolutnie tego nie broni. Tusk próbuje bronić. Zamiast powiedzieć, przepraszam, zawsze są czarne owce, wywalamy ich, będziemy wypalać gorącym żelazem, jeszcze powinien wyrzucić minister zdrowia.
Albo... To mówi APiS?
Tak, to mówi APiS, a ludzie mówią, no ale to zaraz. Nawet dziennikarze bardzo przychylni Tuskowi mówią, zaraz, ale to wy jesteście, ale... mieliście być lepsi. Lepiej,
tak, ale pojawiła się jeszcze jedna interpretacja, która do jakiegoś stopnia jest prawdziwa w tej historii. Pytanie, jak czujecie, na ile to może odgrywać rolę? Że bez względu, że Kanał Zero, no Patryk Słowik zrobił naprawdę świetną robotę dziennikarską. Szapoba.
Jeszcze tylko sekundkę. Aha. Podobno jutro Patryk Słowik ma ogłosić listę tych klientów w Wibrumu.
To już.
W związku z tym, a propos rozwojowej sytuacji.
Więc właśnie. Więc jutro będziemy mieli listę klientów i zobaczymy, ilu z tych, którzy mówili, że tam absolutnie nigdy nie byli, nie widzieli doktora Dawida, to go znali. Tak jak Bartosz Arłukowicz, który tak ordynarnie kłamał. Albo jak Marcin Kierwiński, który ordynarnie kłamał. No ale teraz... Pojawia się też taka interpretacja, że to jest element gry wewnątrz Koalicji Obywatelskiej, ponieważ Kierwiński od dawna jest podpadnięty u Tuska, troszkę się za bardzo zbliżał do, jako szef struktur tutaj mazowieckich czy warszawskich, że się za bardzo trochę zbliżał do Trzaskowskiego. Trzaskowski niby został wycięty, ale nie do końca, też jak wiemy z historii, najpierw się kogoś zsyłało, ale w pewnym momencie ci smutni panowie musieli przyjechać i przebić mieczem albo strzelić w łeb, zależnie od czasów. No i że właśnie Donald Tusk czegoś takiego robi, że to jest przy tej okazji następuje wyczyszczenie wroga wewnętrznego, a wrogiem zewnętrznym się zajmuje, jak już się wyczyści wroga wewnętrznego.
No tak, ale weź pod uwagę, że ten garnek, z którego się wyrzuca, to już jest tylko parę skwarek na dnie. To już wszystkie smaczniejsze, no,
ale
smaczniejsze
ale
kąski.
Ale jak masz obsesję, to myślisz o tych skwareczkach dnie mi nocą.
Co zrobi Tusk bez Kierwińskiego? No wiesz, to już jest takie... No, można powiedzieć, czyszczenie własnej łazienki.
Ale to straszne, jeżeli Platforma ma się już nie ma przestać istnieć, albo nie może się obejść bez Kierwińskiego, to już świadczy o stanie tej Platformy. Tusk zawsze to robił. Przypomnijmy sobie aferę hazardową. Wówczas wyczyścił...
Chlebowski
z Chetyn. Tak jest. Wtedy też się pozbył Mariusza Kamińskiego, pamiętacie. Wytrawny
Drzewiecki,
wytrawny gracz zawsze wykorzystuje kryzys do tego, żeby zrobić porządek, żeby jednak przekuć ten kryzys.
Ale musi mieć rezerwową armię rąk i głów.
No dobra, to Tusk bardziej na tym wygra czy przegra w takim razie?
Przegra.
Wybory?
No, sądzę, że tak. Tuska może uratować tylko cud, czyli jakiś głęboki konflikt na prawicy, totalne zaostrzające się jeszcze bardziej skłócenie, bo w tej chwili nawet jeżeli się zdarzy tak, że te dwie przystawki zostaną 5,1 tego, to chyba też nie starczy.
To ja Państwu powiem taką jeszcze, mam jeszcze chwilkę?
Tak.
Taką, no nie anegdotę, ale taką historię, ponieważ byłem, dawno temu to już było, ale byłem przez pewien czas członkiem Zarządu Polskiego Radia, czyli czasem ktoś z tego radia jeszcze zadzwoni i powie, no panie prezesie, to tak. I właśnie w sobotę ktoś zadzwonił i mówił, tam się o coś pytał i mówi, a wie pan, co się u nas dzieje? Bo u nas to wszyscy są przekonani, że za półtora roku to my pracę stracimy. My tak? I jeden tam nawet z wydawców kazał zapraszać polityków PiS-u i być dla nich bardzo grzecznym. Jeżeli w radio, na tych korytarzach i w telewizji tak mówią, to znaczy, że zmiana rzeczywiście może nastąpić.
Ale to zawsze istniało. Ja pamiętam, jeszcze się nie zanosiły na zmiany w Polsce i nagle nic ni z gruszki, ni z pietruszki, ni na Terediew zrobiła mi audycję.
Czyli miała nosa.
O nie, to tego nikt jej nie odmówił.
ja słyszałem z kolei o jednym, no to było bardzo prywatne, więc nie mogę powiedzieć, ale wysokich menadżerów w jednej ze spółek Skarbu Państwa, który powiedział, że od teraz mamy jedno zadanie, trzeba pilnować tak wszystkiego, żeby nie mieli za co nas wsadzić, bo za półtora roku będą wszystkich wsadzać. Skądinąd było to, pomimo tego, co dzisiaj mówi Tusk i tak dalej, było to modus operandi w większości spółek, a przynajmniej w dużej części spółek zarządzanych przez PiS, znaczy będących własnością, powiedzmy, państwa w czasach rządów PiSu. Pierwsze, co robił menadżer, to przychodził i pilnował tego, żeby dopóki go tam za rok w ramach jakiś tam Jacek Mateusza, albo potem Mariusz Jacka i tak dalej, albo się Zbyszek jeszcze w to włączy, a tu gdzieś Daniel, że jak w ramach tego on wyleci, albo go przesuną gdzie indziej, to żeby potem nie było awantury. Najważniejsza sprawa to bezpieczeństwo.
Tak, ale to jest robione potwornie nieinteligentnie, bo na przykład inteligentna, znaczy akurat jedną inteligentną rzecz powiedział Tusk, mianowicie wszyscy będziemy siedzieć tam na początku, kiedy tam jeszcze usiłowały mu przystawki brychać. Natomiast jak robi inteligentny polityk? Po pierwsze kupuje. Czyli po prostu idzie do twojego bohatera, twojej książki, nie chcę rzucać się na nazwiska, i mówi: ile pan chce, żeby dalej kierować tym koncernem?
Do Rafała Ziemkiewicza?
Nie, do Rafała Ziemkiewicza to chyba na Episkopat Polski by go rzucić, nie wiem. Ale chodzi o to, nie, no po prostu kupuje się ludzi.
To by było logiczne, natomiast ta władza tak bardzo rozkręciła te emocje antypisowskie i antyobajtkowe, że to było niewykonalne. No, gdyby Tusk powiedział, że dobra, Obajtek zostaje, no to nie, to by po prostu...
To jego elektorat by go spalił żywcem, tak, powiedzmy sobie szczerze.
A dlaczego Talleyrand mógł być ministrem spraw zagranicznych w każdym rządzie?
Słuchaj, a dlaczego w XIX wieku, kiedy strzelały do siebie armię, to w czasie przerwy oficerowie szli na obiad, wymieniali się szampanami i gratulowali co lepszych trafień, a nie mówili, że tamci goście są pod ludźmi.
To ja się ci porzucę, wracając na moment do tematu ukraińskiego. Opowiadał mi o tym ojciec, jak to było we Lwowie w dniach odzyskiwania niepodległości. Po dwóch stronach ulicy stanowiska strzeleckie, koledzy z tej samej klasy w liceum i nagle gwizd. Panowie, dziewczyna idzie, cisza, przechodzą, kłaniają się i dalej zaczynają walczyć. Ale to wiesz, to jeszcze etos rycerski, który zdechł razem z tymi perwaniuszami, które obecnie wdarli się do
władzy. Teraz było trochę inaczej. Częstą taktyką było ranienie kobiety na froncie, no walczącej kobiety ranienie, ponieważ mężczyźni bardziej chcieli jej pomóc i wtedy snajperzy mogli ich, jak leżała
ranna, ale to już azjatycka kultura.
Trochę inna wojna.
Natomiast sytuacja teraz jest inna. Jak się jedzie autostradą między Gdańskiem a Warszawą, to w kierunku Gdańska po lewej stronie, a w kierunku Warszawy po prawej stronie jest taki wielki billboard bliżej Gdańska niż Warszawy. Tusku musisz odliczyć Obajtka za Orlen. Taki billboard ciągle tam wisi.
Ale to nic dziwnego, no bo to jest ekipa Lotosu.
Tak.
To jest ekipa gdańskiego układu, który chronił Lotosu i oni rzeczywiście, to są ludzie, którzy mieli może nie taki wpływ jak Niemcy, ale też spory wpływ na to, że Donald Tusk jest premierem.
Tak jest. To jest to
I było już wesoło, zrobiło się smutno.
Ekipa pani Pomaski. Dlaczego? Ale taka jeszcze jedna rzecz, że no, chyba tym ludziom jest średnio przyjemnie teraz.
Ale który?
Myślę, że jest strach, panika, lęk.
Wiesz, wśród niektórych u Giertycha tak. U Giertycha tak, bo...
Bo jest wystarczająco inteligentny, żeby to rozumieć.
Znaczy on sobie zdaje sprawę z tego, że on jest jedną z tych osób, którym trudno będzie przepuścić. Bo wiele z tych... Ja tam nie wierzę w jakąś wielką falę rozliczeń, powiem szczerze.
Ale kilku przykładowo będzie się ukaże.
Ale jest parę osób, które rzeczywiście będą tak na pierwszej linii. I Giertych będzie z pewnością jedną z tych osób. Tak? To na pewno. Giertych, Bodnar, Żurek. To są ludzie, którzy na pewno się znajdą.
Nowacka. Bym dorzucił nieśmiało.
To. Ale to nie karnie, no bo to Nowacka zostaje ośmieszona raczej.
Znowu się powołam na anonima, ale kiedyś jeden z bardzo ważnych polityków prawicy przekonywał mnie, że ale Tuska nigdy, trzeba przynajmniej wyrazić taką opinię, Tuska to my nie wsadzimy, nie wierz w takie naiwne bajki. Nie da się.
Ja jestem akurat w stanie się z tym zgodzić, ponieważ w razie czego i tak koszty polityczne, międzynarodowe byłyby ogromne po prostu tego i myślę, że to będzie trudne. A poza tym Tusk ma jedną zasadniczą, bardzo jakby dla niego użyteczną cechę. On niewiele dokumentów podpisuje.
Ale jest jeszcze jedna sprawa, że jest dobry pomysł francuski,
że można mu zrobić proces, po raz do tego
zesłać na wyspę.
Nie, jak chyba można, że Sartorzy tak zrobili. Siedzi jeden dzień, ale już ma to, jest po prostu, zło zostaje napiętnowane i to, o to chodzi.
Ewentualnie można go zesłać na tą wyspę na Wiśle, na której Trzaskowski trzymał kozy.
Albo przynajmniej na Wolin, żeby tam...
Do Wolin będzie to załatwiał.
Sam jest Artur Balasz.
Raczej na Uznam, bo to
chyba na Uznam, bo na Wolinie jest cesarz Balasz, który ma tam swoje cesarstwo i innych cesarzy nie potrzebuje.
To prawda.
A on na pewno, bez względu jaka władza by nie była, będzie z nią
może zaprzeziony.
Żył dobrze. Panowie, jakąś książeczkę polecacie na koniec?
Ja wiesz nie.
Ale wydałeś się, że czytałeś Dymka, który to był gość.
Czytałem, ponieważ jest to książka pozytywna. Strasznie dużo mamy książek dołujących. Natomiast książka, która mówi o polskich ambicjach, polskich aspiracjach, podsumowuje coś, że ta Trzecia Rzeczpospolita w zasadzie jest cudem, aż jeszcze ostatnie 10 lat. I porównuje ten, zaskoczyło, że człowiek urodził się w 1988 roku, ale mimo to chyba genetycznie zapamiętał punkt, z którego startowaliśmy. I naprawdę to myśmy zrobili skok, jaki się może zdarzył pierwszym Piastom albo Jagiellonom. Po prostu jesteśmy w innym miejscu świata, możemy rozdawać karty i mam nadzieję, że będziemy znowu rozdawać, bo teraz się znalazł facet, który pasuje.
Chodzi o rewolucję ambicji, książkę Jakuba Dymka, o której rozmawiałem z autorem jakiś czas temu. A panom bardzo serdecznie dziękuję. Gościnnie u nas Mariusz Staniszewski, kanał Dobitnie. Marcin Wolski. Wolski przez Świetlik i Wiktor Świetlik, kanał Dobitnie i Wolski przez Świetlik. Dziękujemy ślicznie, do zobaczenia za tydzień. Dziękujemy.
Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu, łatwo się go nakłada i rozprowadza, a jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.